Gość Radio Z. Zapraszam, Beata Lubecka.
Dzień dobry i przy otwartej kurtynie jest dzisiaj z nami dr Paweł Grzesiowski, immunolog, a także ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam panią, witam państwa.
No widzę, że w znakomitej formie, więc zapytam na początek o pana sprawę, bo główny inspektor sanitarny, właściwie PO, szefa GIS-u, chce pana pozbawić prawa do wykonywania zawodu lekarza. Na jakim etapie jest ta sprawa?
Jest na etapie przygotowawczego postępowania i na razie nic nowego nie wiem. Zostały przekazane tylko informacje związane z wszczęciem właśnie takiej procedury i czekam cierpliwie na jej dalszy ciąg.
A boi się pan, że zostanie pozbawiony prawa do wykonywania zawodu lekarza?
Nie boję się, dlatego że nie poczuwam się do winy. Nie mam żadnego z zarzucanych mi dosyć poważnych przewinień na sumieniu. W związku z tym oczekuję spokojnie na rozprawę. Nawet chciałbym, żeby się odbyła, ponieważ pozwoli mi to na przedstawienie mojego stanowiska w tej sprawie.
A w czym pan podpadł szefowi GIS-u?
No cóż, wydaje mi się, że w ostatnich tygodniach to jest raczej dosyć taki powszechny mechanizm, czyli osoby, które mają inne zdanie, krytyczne wobec zarządzania pandemią w Polsce i tematów, że tak powiem, obocznych, no stają się obiektem ataku różnych zresztą instytucji, które w zależności od dostępności prawdopodobnie jakichś argumentów próbują takie osoby, wydaje mi się, nie wiem, uciszyć, przestraszyć, a przede wszystkim dać sygnał, że krytyka nie jest dobrze postrzegana, że to nie jest dobry kierunek, należy raczej milczeć, a nie zgłaszać jakieś zastrzeżenia. No, mnie się wydaje, że moim podstawowym obowiązkiem jako lekarza, jako nauczyciela akademickiego jest po prostu informować, wyjaśniać, a jeśli czasami widzimy błędy, to po prostu trzeba je też pokazywać, dlatego że to jest szansa na ich naprawę.
No to w takim razie zapytam pana w ramach tych wyjaśnień, bo mamy nowy harmonogram szczepień. Podano daty zapisów dla wszystkich roczników 18+, czyli dla wszystkich dorosłych, którzy chcieliby się zaszczepić. Czy to przyspieszy tempo szczepień, pana zdaniem?
Wczoraj moim zdaniem na konferencji porannej prasowej padło kluczowe sformułowanie. Uproszczenie programu szczepień przyspiesza szczepienia. Powiedział to pan minister Dworczyk i myślę, że to jest kwintesencja tego wszystkiego, co działo się przez ostatnie 4 miesiące. Program szczepień od początku był niezmiernie skomplikowany. Włączano poszczególne grupy, potem je zawieszano, wyłączano, więc dzisiaj sytuacja, kiedy każdy dorosły będzie mógł zgłosić się na szczepienie, jest sytuacją znakomicie upraszczającą te wszystkie problemy. Reguła powinna być aktywna od początku, tylko kontrolowana. To znaczy każdy miałby prawo móc się zaszczepić, natomiast ilość szczepionek przewidziana dla grup ryzyka powinna być zastrzeżona, że tak powiem, w systemie, a wolne szczepionki powinny być podawane. Nie mielibyśmy wówczas w ogóle ani jednej ampułki zmarnowanej.
Czyli wcześniej trzeba było zastosować taki mechanizm, rozumiem, tak?
Zdecydowanie tak.
Słyszeliśmy, że mamy za mało szczepionek, no inaczej się nie da.
No tak, ale gdyby było za mało szczepionek, to po pierwsze, nie powinny się one marnować, a jednak mamy zmarnowanych dawek całkiem niemało. Nawet jedna zmarnowana jest za dużo, o tę jedną, natomiast druga sprawa to jednak mamy cały czas nadmiar szczepionek w magazynach. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że w magazynie mamy pusto. My w tej chwili, z tego co wiem, czekamy 7 mniej więcej dni na to, żeby szczepionka z danej dostawy znalazła się w punktach szczepień. Irlandczycy postawili sobie cel 48 godzin. To jest moim zdaniem przyspieszenie prawdziwe, czyli dostawa i w ciągu 2 dni te same szczepionki znajdują się już w punktach szczepień i są używane. Tak to powinno wyglądać, w związku z tym, jeszcze raz powtórzę, my mamy jeszcze rezerwy w tym systemie, a pacjenci czekają na szczepionki. Tak nie powinno być. Szczepionki powinny być dystrybuowane w jak największym zakresie i pacjenci, którzy się zgłoszą na przykład pod wieczór w punkcie szczepień, gdzie jest ryzyko, że się może coś zmarnować, powinni być szczepieni. Zresztą chcę powiedzieć, że tak się działo i to jest tajemnica poliszynela, że w punktach szczepień, które szczepiły dużo, w sensie miały wiele dawek, niejednokrotnie takie sytuacje miały miejsce, tyle że nie były legalne, że po prostu personel, dbając o to, żeby nie zmarnowała się nawet jedna dawka, zapraszał osoby spoza tej listy na szczepienia. Tylko robiono to nielegalnie, robiono to ze strachu, właśnie ze strachem, że będzie jakaś odpowiedzialność. W tej chwili ta sytuacja będzie wreszcie normalna, czyli
klarowna.
Tak, nie będzie za to żadnych konsekwencji.
No wręcz nawet będzie można, nazwijmy to tak, polować na takie dawki. Zwłaszcza ktoś nie przyszedł, zrezygnował. Tylko, że to powinno być w systemie widoczne, a nie. No właściwie każdy powinien, tak, musi się sam o to postarać, po prostu wydzwaniać po tych punktach szczepień, jak rozumiem.
No tak, tylko że tutaj mamy trochę inną sytuację, ponieważ jednak to jest niemożliwe, żeby punkt szczepień wcześniej wiedział, że ktoś się nie zgłosi, prawda? Chyba że to jest jakaś sytuacja jasna, pacjent zadzwonił rano, że nie przyjedzie i wtedy mamy czas na zorganizowanie tej listy tak zwanej rezerwowej. Natomiast jeżeli to się dzieje na bieżąco, no to po prostu tak jak...
No fizycznie po prostu nie da się tego zrobić. Bo według unijnych prognoz do końca wakacji ma być zaszczepionych 70% mieszkańców Unii Europejskiej. To jest realne?
Moim zdaniem, jeżeli spojrzymy na w tej chwili liczbę zaszczepionych osób w całej Unii, to teoretycznie jest to realne, jeżeli chodzi o jedną dawkę. Natomiast obawiam się, że podanie dwóch dawek to przy tym systemie, który w tej chwili jest, moim zdaniem jest mało prawdopodobne. Oczywiście są kraje, które szczepią szybciej niż my, typu, nie wiem, Niemcy czy Francja, ale tam tempo szczepień też nie jest tak wysokie. No, chociażby w Niemczech 20% dopiero obywateli otrzymało pierwszą dawkę, więc moim zdaniem to są bardzo optymistyczne prognozy, ale to jest pewien cel. Mam nadzieję, że ten cel zostanie osiągnięty.
I tutaj stawiamy pauzę. Doktor Paweł Grzesiowski oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy już od teraz na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Proszę zostać z nami. I przypomnę, że dzisiaj gościem Radia Z jest dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19. To te 70% populacji, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo w Polsce. Czy kiedy my osiągniemy? Do końca wakacji to jest realne, czy nie?
No cóż, jeżeli chodzi o jedną dawkę, wydaje mi się, że tak. Przy czym mówimy o 70% populacji całej, czy też populacji dorosłych. Też musimy tutaj to zróżnicować,
chyba dorosłej,
ponieważ dzieci,
tak,
nie szczepimy. No właśnie, czyli jeżeli my będziemy mówili o 70% populacji dorosłych, to i tak jest to więcej, niż deklaruje w tej chwili chęć szczepienia. Ja przypomnę, że w Polsce według szacunków z grudnia 2020 około 65% osób deklarowało chęć szczepienia, więc musielibyśmy w takim razie do końca wakacji zaszczepić wszystkich chętnych i jeszcze pozyskać nowych chętnych. Ja mam taką obawę, że my być może za miesiąc, dwa staniemy wobec sytuacji, gdzie będzie więcej szczepionek niż chętnych. Tu może być pewien problem, ponieważ ten zapał do szczepienia wyraźnie spada na skutek doniesień o ewentualnych działaniach niepożądanych, chociażby związanych z zakrzepicą po szczepionkach wektorowych, jak również no, związanych z ostatnim chociażby stanowiskiem ekspertów episkopatu. Więc jest spory ruch antyszczepionkowy, o którym moim zdaniem w tej chwili niewiele się mówi w mediach. Jeżeli pozwolimy tej antyszczepionkowej koncepcji się szerzyć bez żadnych z takich zorganizowanych sposobów walki z nią, to możemy za dwa miesiące obudzić się z taką właśnie sytuacją, że liczba osób odmawiających szczepienia będzie znacznie większa.
A sądzi pan, że rzeczywiście stanowisko episkopatu ma taki duży wpływ na Polaków, na katolików w Polsce?
Niestety, moim zdaniem, jest ono na tyle niejasne i na tyle jednak niejednoznaczne, że część osób, dla których Kościół jest niekwestionowanym autorytetem, będzie się zastanawiać, czy szczepić się Astrą, czy nie, a jeśli nie ma wyboru, no to będzie odmawiać szczepienia, więc tu zresztą lęk przed szczepieniem tą szczepionką jest ogromny. Ja odbieram codziennie po kilka telefonów od osób, które pytają, czy jest możliwość wyboru szczepionki, bo jeżeli mają dostać Astrę, to oni w ogóle nie pójdą. Także tu się stało dużo złego. Musimy wykonać wielką pracę, żeby przekonać ludzi, po pierwsze, że nie ma różnicy między szczepionkami, że Pfizer bynajmniej nie jest wiele lepszy. Na szczęście wczoraj pokazała się bardzo ciekawa publikacja z Wielkiej Brytanii, która mówi, że właściwie ilość epizodów zatorowo-zakrzepowych po wszystkich szczepionkach jest bardzo zbliżona, więc nie ma takich różnic. Powinniśmy zdecydowanie o tym mówić więcej w przestrzeni medialnej, bo wtedy jesteśmy w stanie może ten lęk przed szczepionką Astra nieco zmniejszyć, aczkolwiek z doświadczenia wiem, że przestraszonych ludzi bardzo trudno jest zaprosić na szczepienie.
Zapytam o maseczki, bo maseczki na świeżym powietrzu, ten obowiązek ma być zniesiony, może będzie zniesiony, no nie, to nie jest taka kategoryczne oświadczenie ze strony wczorajszego gościa Radia Z, czyli pana ministra Niedzielskiego, no ale pan minister mówi, że być może z końcem maja. Znaczy to ma sens noszenie maseczek na świeżym powietrzu, skoro możliwość transmisji koronawirusa jest niewielka pod gołym niebem.
Niestety nie rozumiem stanowiska ministerstwa, nie rozumiem pana ministra, dlaczego w jawny sposób no po prostu nie uwzględniane są w przepisach zdobycze najnowszej wiedzy. Wiemy, że powietrze nie stanowi medium dla wirusa. Owszem, ten wydech, te kropelki pary wodnej, które pojawiają się przy wydechu, są oczywiście zakaźne, natomiast na świeżym powietrzu, szczególnie kiedy jesteśmy sami, no nie ma szansy, żebyśmy się zarazili z powietrza. Wirus nie przebywa w dużych stężeniach w powietrzu na otwartych przestrzeniach. W związku z tym powinna istnieć jasna zasada. Tam, gdzie jest grupa ludzi, mamy maseczki, nawet na powietrzu. Ale jeżeli jesteś nieotoczony innymi osobami, nie kontaktujesz się, masz dystans co najmniej 1,5 metra, to noszenie maseczki na świeżym powietrzu jest po prostu niepotrzebne. A wiemy, że wiele osób, jeżeli jeden przepis jest bezsensowny, to właściwie przekreśla potem wszystkie inne, bo mówi, skoro tutaj jest głupota, to dlaczego ja mam przestrzegać innych zasad? Więc moim zdaniem tutaj popełniono błąd pierwotny jeszcze w kwietniu 2020, narzucając maseczki właśnie w przestrzeniach otwartych. Rozumiem, że na początku pandemii nie wiedzieliśmy wielu rzeczy o wirusie i to był pewien taki zakładany, taka nadprotekcja. Natomiast w tej chwili, kiedy wiemy to, co wiemy o wirusie, powinniśmy zrezygnować z tego zastrzeżenia, bo ludzie chodzący po ulicach w maseczkach z psami na spacer, to jest po prostu niezgodne z aktualną wiedzą.
A co, to może nam szkodzić?
Znaczy, to też jest kwestia tutaj bardzo dyskusyjna, czy przebywanie na świeżym powietrzu wiele godzin w maseczkach nie odbije się w efekcie na naszym stanie zdrowia. To nie chodzi o to, że my się czymś, nie wiem, zatrujemy, czy dostaniemy rozedmy płuc, ale jednak maseczka ogranicza swobodny wydech i daje opór przy wdechu, więc jaki jest sens utrudniać sobie? To już nawet nie chodzi o to, że to będzie jakiś trwały uszczerbek na zdrowiu, ale będzie to w jakimś sensie utrudnienie oddychania i jeżeli nie trzeba tego robić, no to po prostu z tego należy zrezygnować.
Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest dr Paweł Grzesiowski. Czytałam pańskie wypowiedzi wcześniejsze a propos tego, że dzieci wróciły do żłobków i przedszkoli. Pan jest sceptyczny wobec tego pomysłu. Dlaczego?
Nie jestem sceptyczny wobec samego pomysłu opieki zorganizowanej nad dziećmi, natomiast jestem absolutnie zażenowany tym, że po raz kolejny robimy ten sam błąd. W historii Polski i polskiej epidemii i w wielu krajach potwierdzono, że powrót dzieci do placówek wychowawczo-edukacyjnych zawsze przynosi ten sam efekt, czyli wzrost zakażeń. Dlatego uważam, że należy to robić w sposób bardzo przemyślany. Po pierwsze, regionalnie, czyli tam, gdzie jest lepsza sytuacja, robić odblokowanie, tam, gdzie sytuacja jest zła, chociażby teraz w Polsce mamy bardzo, jeszcze wciąż dużo zachorowań na Śląsku, na Dolnym Śląsku, tam też już dzieci poszły do przedszkoli, a za chwilę pójdą do szkół. Więc my sami prosimy się o kolejną falę pandemiczną. Więc po pierwsze, regionalizacja, po drugie, dobre przygotowanie. Przecież nie 100% nauczycieli i wychowawców się zaszczepiło. W niektórych placówkach dyrektorzy sygnalizują, że raptem 50% osób ma jedną dawkę, a więc to nie jest przygotowany personel do pracy. Dlaczego nie ma przyspieszonych szczepień dla nauczycieli i wychowawców. To jest moim zdaniem znów zaproszenie do epidemii. I trzecia sprawa. Powinniśmy mieć doskonałe rozeznanie, jak wygląda sytuacja epidemiczna w poszczególnych placówkach, czyli ile osób już przeszło, ile jest zaszczepionych, bo to nam pozwoli na odpowiedź, czy ta mała społeczność jest bezpieczna, czy też nie.
No i teraz są pomysły, żeby do szkoły wróciły klasy 1-3. Może na razie w systemie hybrydowym.
Jakikolwiek powrót powinien podlegać tym samym zasadom. Ocena sytuacji w regionie.
Czyli regionalizacja.
Tak jest. Ocena sytuacji w danej szkole. Pamiętajmy, że również pracownicy nie dydaktyczni są niezaszczepieni w wielu przypadkach. A więc to też jest grupa, która może przecież nie ma znaczenia, czy to, nie wiem, pani kucharka, czy pani woźna, czy pan stróż przyniosą wirusa do szkoły. Każdy jest tak samo traktowany w szkole. To nie jest tylko miejsce, gdzie są dzieci, ale jest mnóstwo osób dorosłych. I trzecia sprawa to jest bezpieczna podróż z i do szkoły. Pamiętajmy, że jeszcze raz powtórzę, w większości sytuacji uruchomienia nauki w szkołach rosła liczba zakażeń, a więc musimy również monitorować sytuację po tej decyzji i nie tak jak było w styczniu, ukrywano przypadki, nie zarządzano kwarantanny, robiono jakieś fałszywe ruchy w porozumieniu z kuratorium, żeby nie zamykać na przykład szkół zbyt szybko, bo to będzie, nie wiem, wizerunkowo nieprawidłowo. Proszę to wziąć pod uwagę. Wiele błędów zostało popełnionych właśnie po otwarciu szkół w styczniu, które zaowocowały tą dramatyczną, największą w tej chwili w historii Polski falą w marcu.
Pan minister, akurat minister zdrowia, jest zwolennikiem też regionalizacji, jeśli chodzi o ten aspekt. A kiedy będziemy mogli obserwować na przykład pierwsze efekty powrotu, niekorzystne być może efekty powrotu dzieci do żłobków i przedszkoli?
To wszystko zależy od tego, jak będziemy reagować, no bo jeżeli będziemy mieli taką sytuację, że choruje na przykład pani wychowawczyni i dyrekcja ukrywa to przed resztą rodziców, nie ma informacji dla wszystkich, że właśnie powinna być kwarantanna i tak dalej, to bardzo szybko, to już w ciągu 3-4 tygodni od otwarcia placówek będziemy widzieli wzrosty zachorowań. Natomiast jeśli będzie dobrze przygotowana, te działania będą dobrze przygotowane, dyrektorzy będą mieli swobodę w podejmowaniu decyzji i jeżeli pojawi się na przykład dziecko chore w danej grupie, to dzieci jednak pójdą na kwarantannę, to my jesteśmy w stanie bezpiecznie te placówki dalej utrzymywać otwarte. Także ja się obawiam, że niestety będzie wzrost zachorowań, który przypadnie gdzieś na połowę czerwca, być może na koniec czerwca. Wtedy dzieci będą jechać teoretycznie na wakacje. Nie wiemy, jak będą wyglądały w tym roku wakacje, czy będą jakieś zezwolenia na obozy, na wyjazdy grupowe. No to wszystko właściwie już dziś powinniśmy wiedzieć, jaka jest perspektywa spędzenia wakacji. Bo jeśli będą takie wyjazdy organizowane, no to jest kolejny, prawda, przyczynek do tego, że mamy możliwość przenoszenia wirusa w zamkniętych grupach właśnie takich już no, wakacyjnych. Także to jest skomplikowany moment w naszej, że tak powiem, historii pandemicznej, ponieważ jest wiele niewiadomych. Jeżeli skończymy wakacje na wysokich poziomach zachorowań, no to przecież ludzie jeżdżąc po Polsce w czasie wakacji będą wirusa również rozprzestrzeniać. Także musimy na to być przygotowani i ten scenariusz powinien już moim zdaniem być przygotowywany, bo przecież jest w końcu kwiecień, koniec kwietnia, za 2 miesiące wakacje.
No w ogóle przydałaby się taka mapa drogowa, czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie. No na przykład w Wielkiej Brytanii no, Boris Johnson jednak taką mapę drogową rozpisał i Brytyjczycy wiedzą, na czym stają. No, u nas pan minister wczoraj powiedział właśnie w gościu Radia Z, że przyjdzie czas na odważniejsze luzowanie obostrzeń, to będzie przełom prawdopodobnie maja, czerwca. I że, na pierwszy ogień to mogłaby pójść, nieładne też porównanie, ciągle jakoś mi się kołacze po głowie, i że pierwsza z branż, która miała być odmrożona, to branża beauty.
No cóż, ja nie chcę komentować słów pana ministra, bo one są wypowiadane w mediach. Wolałbym komentować konkretne właśnie
decyzje,
programy.
Tak?
Pamiętajmy, odmrażanie to jest proces. To jest bardzo, to jest tak jakbyśmy otwierali śluzę na tamie. No, nie można jej otworzyć raz i puścić całą wodę, bo nam znowu zaleje poniżej tamy tereny. Więc trzeba to robić precyzyjnie pod kątem konkretnych sytuacji, jeszcze raz mówię, regionalnie, czyli obserwować, ile jest zakażeń, ile jest wolnych łóżek w szpitalach, ile jest zgonów, jaka jest...
Taka jest intencja ministra zdrowia, przynajmniej tak to zrozumiałam wczoraj, że właśnie regionalizacja i że strategia małych kroków.
No świetnie, tylko popatrzmy, na czym są te kroki oparte, prawda, na jakich kryteriach, bo jeżeli będziemy tylko bazować na tym tak zwanym łącznym wskaźniku liczby zachorowań, no to to nas zaprowadzi na manowce, bo wiemy, że są województwa, które cały czas pobierają mniej materiałów, jest mniej badań i ukrytych mnóstwo zakażeń, więc musimy patrzeć również na przykład na równolegle na miejsca w szpitalach, na dynamikę zachorowań, czyli ile jest na przykład nowych hospitalizacji, czego w dalszym ciągu mimo roku pandemii nie wiemy. My wiemy tylko, ile jest łóżek zajętych, ale nie wiemy, ile dzisiaj trafiło ludzi do szpitali z powodu COVID-19. Tych wskaźników jest około 10, które powinniśmy monitorować, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy dany region może bez problemu się odblokowywać, czy musi jednak być jeszcze ta nasza mobilność ograniczona.
I tutaj rozumiem rolę sanepidu.
No cóż, to jest kwestia przede wszystkim doskonałej informacji lokalnej, to jest współpraca z samorządami, to jest współpraca z analitykami. Każdy region powinien mieć swojego, że tak powiem, analityka i to nie powinno być na zasadzie, jeszcze raz powtórzę, tabelki i koloru na slajdach. To jest skomplikowany sposób, który powinien być koordynowany przez Centrum Zarządzania Pandemią, którego nie ma. Jak wiemy, nie powstał taki ośrodek, który analizuje na bieżąco dane i prezentuje te dane do Ministerstwa Zdrowia, które podejmuje potem decyzję. Tak? Taki ośrodek mimo naszych zachęt wciąż nie istnieje.
A wesela z limitem na początek 25 osób, być może już w maju, co pan na to?
No, dla mnie wesela są niestety z punktu widzenia epidemiologicznego tragiczną pomyłką. Pamiętamy, co było w zeszłym roku. Wesela od maja były aktywne i dzięki weselom zachorowały tysiące Polaków. Rząd bardzo te wesela długo wyciszał. Rozumiem, że tu jest dyskomfort, że ludzie chcą...
Na pewno presja, tak można powiedzieć.
No, ale ja nie rozumiem, czy branża akurat weselna jest bardziej istotna niż branża restauracyjna. Ja bym tutaj polemizował.
Tak samo cierpi.
No właśnie. Ja myślę, że tu jednak trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Wesele to jest impreza wielogodzinna ludzi, którzy zjeżdżają się z całego kraju. No nie ma nic gorszego w epidemii, niż zaprosić ludzi z różnych regionów kraju na wielogodzinne posiedzenie w zamkniętym pomieszczeniu.
A jak będzie pod chmurką?
Oczywiście, ja jestem absolutnym zwolennikiem wszelkiego rodzaju spotkań na świeżym powietrzu. Uważam, że nauka mogłaby być na świeżym powietrzu, jeśli tylko pogoda na to pozwala. Mogłaby być na świeżym powietrzu konsumpcja, otwarte ogródki. To jest jak najbardziej uzasadnione, dlatego że jeśli my rozstawimy stoliki w ogródku w odległości powiedzmy 1,5 metra czy 2 metrów od siebie, to właściwie ryzyka nie ma. Jeżeli dobrze pracuje zespół restauracji, czyli kelnerzy są zabezpieczeni, kucharze, to taka restauracja jest moim zdaniem bezpieczna, nawet w tej chwili.
Pan doktor, musimy z panem doktorem cię troszeczkę krócej porozmawiać, w związku z tym jeszcze zadam 2 pytania od słuchaczy, żeby być fair wobec naszych słuchaczy. I Gabriel pyta, profesor Simon mówił, że ryzyko zakażenia na protestach jest małe. To dlaczego lekarze odradzają mecze z publicznością?
A to jest zupełnie inna sytuacja. Mecz z publicznością to jest zamknięta płyta boiska, prawda? Znaczy stadionu. To jest niecka, w której krążenie powietrza jest dosyć słabe. To proponuję zobaczyć, jak ktoś odpali racę, jak wygląda ruch dymu na boisku, na stadionie. To nie jest tak, że stadion jest dobrze wentylowaną przestrzenią. To jest zwykle właśnie duże zagłębienie, wysoki mur wokół i ta koncentracja ułatwia wirusowi się, że tak powiem, jego szerzenie. Natomiast oczywiście można sobie wyobrazić, że na stadionie nie jest 100% miejsc zajętych, tylko nie wiem, 25 czy 40% i wtedy taki stadion będzie bezpieczniejszy. Pozostaje jeszcze możliwość zorganizowania bezpiecznego wejścia i wyjścia, prawda, z takiego stadionu, bo wtedy musimy unikać tłumów w, nie wiem, szatniach, w tych miejscach, gdzie są bramki i tak dalej. To jest dosyć skomplikowane, żeby zabezpieczyć, ale możliwe. Także jeżeli tylko sam moment, czyli ilość zakażeń będzie spadać, ja uważam, że można uruchamiać aktywność sportową z obecnością kibiców, ale to musi być bardzo dobrze przygotowane. To nie może być na żywioł. I druga sprawa, protesty. Pamiętajmy, że protest polega na tym, że ludzie przemieszczają się najczęściej, prawda? Stoją co prawda tam, powiedzmy, w określonych miejscach, krzyczą coś czy śpiewają, ale jednak jest cały czas wymiana powietrza, jest ruch, to jest na świeżym powietrzu, ten wiatr rozcieńcza wirusa, tak to można powiedzieć. Także ryzyko zakażeń w czasie protestów uważam za niskie. Wiele osób, które brało udział w tych protestach, było też w maseczkach, co znacznie zmniejsza emisję, także no, czy możemy sobie wyobrazić kibiców w maseczkach? To będzie spore wyzwanie, prawda, żeby to zorganizować w sposób bezpieczny.
I ostatnie pytanie, już teraz jeszcze ode mnie. Czy doradzał pan wyjazdy zagraniczne? Czy odradzał?
Zagranica niczym nie różni się od Polski, prawda? Można powiedzieć, że teraz wyjazd, nie wiem, na Śląsk, Dolny Śląsk czy do Wielkopolski jest mniej bezpieczny niż do Wielkiej Brytanii. Także to nie patrzmy na to, jakby, czy to jest kraj Polski, kraj zagraniczny, patrzmy na sytuację lokalną, czyli jeżeli tam, gdzie chcemy jechać, jest dużo zachorowań albo jest tłok, to lepiej ominąć taki kierunek. Jeżeli to jest kraj, w którym sytuacja jest bezpieczna i przede wszystkim jest wiarygodna, bo wiele krajów nie podaje danych, na przykład w Afryce, w wielu krajach nie podaje się w ogóle statystyk, bo tam się albo robi bardzo mało badań, albo władze to ukrywają, więc patrzmy na to, jaka jest sytuacja w danym kraju, jak władze tego kraju panują nad pandemią. No i planując wyjazdy jednak w tym roku, pamiętajmy o jednak tym, o tej tendencji, żebyśmy unikali zbiorowych spotkań w czasie wyjazdów, czyli raczej nie jakieś duże hotele, nie jakieś wielkie obszary, nie wiem, parki wodne, tylko raczej indywidualny wypoczynek.
Bardzo dziękuję. Dr Paweł Grzesiowski był z nami, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19. Następnym razem porozmawiam, mam nadzieję, dłużej. Dziękuję bardzo. Nieustająco zdrowia życzę. Kłaniam się. Dobrego dnia.
Dobrego. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.